poeta i pisarz okresu romantyzmu Władysław Syrokomla opisuje w poemacie Staropolskie Roraty polską wielowiekową tradycję. Oto na Wawelu w kaplicy zamkowej przed ołtarzem ustawiony jest duży siedmioramienny świecznik. Przed pierwszą mszą adwentową król podchodzi z zapaloną świecą, ustawia na najwyższym ramieniu świecznika i uroczystym tonem oznajmia: jestem gotów na sąd Boży. Po nim tę czynność powtarza prymas Polski i jako duchowny znający łacinę mówi po łacinie te same słowa: sum paratus ad adventum domini. Jestem gotów na sąd Boży. Następnie senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i wreszcie chłop, każdy z nich ustawia zapaloną świecę na siedmioramiennym świeczniku i powtarza za królem słowa: jestem gotów na sąd Boży. I poeta ten utwór podsumowuje takimi słowami: tak siedem stanów z ziemicy całej siedmiu płomieniami jasno gorzały. Siedem modlitew treści odmiennej wyrażał lichtarz siedmioramienny. Siostry i bracia, kochane dzieci, tak właśnie nasi przodkowie przeżywali początek Adwentu, uświadamiając sobie, że czeka nas sąd Boży. To znaczy, że przyjdzie Chrystus, aby nas osądzić, aby osądzić cały świat. I o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Uświadamia nam, że Chrystus raz przyszedłszy na ziemię, przyjdzie powtórnie. Kiedy? Nie wiemy. Jak to będzie? Też nie wiemy. Słyszymy jedynie, że będą znaki na niebie, na księżycu, że będą się działy straszne rzeczy do tego stopnia, że ludzie ze strachu będą mdleć. Przeraża nas ta perspektywa. Ale dlaczego mamy myśleć tylko o strachu, o nieszczęściu? Czy nie należałoby raczej myśleć o tym, że Chrystus Pan przyjdzie, przyjdzie powtórnie, że mamy się ucieszyć tym, że spotkamy Go na nowo, tak jak spotkali Go przed 2000 lat apostołowie, ludzie mieszkający w Ziemi Świętej. Adwent, czyli czas przygotowania na przyjście Chrystusa, który rozpoczęliśmy, uświadamia nam, że historia ludzkości jest takim adwentem, ale także nasza osobista historia, nasze życie, każdego z nas, to jest także czas adwentu. Mamy więc potrójny adwent: adwent liturgiczny, adwent kosmiczny i ten adwent osobisty. Moje życie, życie każdego człowieka jest adwentem, jest oczekiwaniem na przyjście Chrystusa, który gdy przyjdzie, zasiądzie na sąd. Lękamy się tego sądu. Nie wiemy, co nas spotka. Wiemy, że Chrystus jest sędzią sprawiedliwym, że jest miłosierny, ale mamy też świadomość błędów, jakie popełniliśmy, z których musimy zdać sprawę na sądzie Bożym, gdy przeminie ten czas naszego życiowego adwentu. Co mamy zrobić? Chrystus Pan w dzisiejszej Ewangelii mówi nam wprost, co mamy zrobić, aby nie być zaskoczonym, gdy On przyjdzie. Pod koniec Ewangelii słyszeliśmy słowa: czuwajcie i nieustannie się módlcie, abyście nie byli zaskoczeni tym, co się wydarzy, abyście przez czuwanie i nieustanną modlitwę byli przygotowani. A zatem zastanówmy się, co oznacza dla nas w praktyce to polecenie Chrystusa czuwać i modlić się nieustannie. Czuwać. Co to znaczy czuwam? Żołnierz czuwa na warcie. To znaczy, co robi? Stoi, obserwuje. Jeżeli coś tam się gdzieś poruszy, coś zadzieje się nietypowego, natychmiast reaguje. Obserwuje wszystko, co dookoła się dzieje, analizuje, czy tam nie ma niebezpieczeństwa. To jest właśnie czuwanie. To jest uwaga skupiona na czymś, co jest ważne, czego nie chcemy utracić, czego nie pozwolimy sobie odebrać. Kiedy miałem dopiero 2 miesiące kapłaństwa, nawet nie, niespełna miesiąc kapłaństwa, uczestniczyłem w fantastycznym spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Jasnej Górze w czerwcu 1983 roku. I wtedy w czasie apelu jasnogórskiego, kiedy wszyscy śpiewają: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, Jan Paweł II wyjaśniał młodzieży, co to znaczy czuwam. Co to znaczy czuwam? I powiedział wtedy bardzo ważne słowa. Czuwam, to znaczy staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężyć je w sobie. Czuwam, to znaczy staram się być człowiekiem sumienia. Czuwam nad swoim sumieniem. A co to jest sumienie? Sumienie to jest taki tajemniczy głos Boga gdzieś tam w naszym wnętrzu, który nieustannie mówi, co dobre, co złe. Każdy człowiek ma taki wewnętrzny głos, który mówi mu, jak ma postępować. Ale można ten głos zagłuszyć, tak jak się wyłącza zbyt hałasujące radio. Można ten głos lekceważyć, tak jak się lekceważy polecenia matki czy nauczycielki. I wtedy jest nieszczęście. A można przeciwnie, można się w ten głos wsłuchiwać, nauczyć się wrażliwości na ten głos Boży, który rozbrzmiewa w sercu człowieka, aby nie zboczyć z drogi, aby iść prostą drogą do celu, do którego jesteśmy przeznaczeni. Na tym właśnie polega praca nad własnym sumieniem. I taką pracę każdy musi podjąć już od małego dziecka aż do siwizny starca. Przez całe życie trzeba nam pielęgnować swoje sumienie, ten moralny zmysł, który jest w nas. Jak to robić? Jest kilka praktycznych rad, jakie wypracowała mądrość Kościoła przez 2000 lat. Aby wyrobić w sobie wrażliwość na sumienie, aby temu sumieniu być posłusznym i nie popełniać zła, nie popełniać grzechu, trzeba po pierwsze ćwiczyć się w tej wrażliwości, w tym wsłuchiwaniu się w swoje sumienie poprzez prostą czynność, jaką jest rachunek sumienia. Na czym polega rachunek sumienia? To taka czynność polegająca na zastanowieniu się nad sobą. I na przykład wieczorem, kiedy już minie cały dzień, kładziemy się spać, wyłączamy radio, robi się cicho, klękamy wtedy do swojej modlitwy i najpierw trzeba zrobić rachunek sumienia. To znaczy postawić sobie pytanie, co się wydarzyło w dniu dzisiejszym, jak minął ten dzień, co było dobrego, za co chcę Bogu przede wszystkim podziękować, w czym, w jakich wydarzeniach doświadczyłem, że Bóg mnie naprawdę kocha, że mnie obdarowuje hojnie. Tyle dobra się wydarzyło w dniu dzisiejszym. Za co chcę Panu Bogu podziękować? Konkretnie za co? Szczególnie za co? A teraz w drugie pytanie. Dostałem tyle dobra. Piękna pogoda, wolny czas, miłe spotkania z ludźmi, Tyle różnych fantastycznych rzeczy się wydarzyło. Dobre oceny w szkole, ktoś mnie pochwalił. Co ja z tym wszystkim zrobiłem? Czy umiałem podziękować Bogu od razu, jak tego doświadczyłem? Jakie były moje myśli, moje słowa? Co mówiłem, do kogo, o czym, jak? Czy mówiłem dobrze? Czy gdyby ktoś do mnie tak się odezwał, jak ja odezwałem się do drugiego, czy byłoby mi dobrze? I tak dalej. Pytamy o własne zachowania i wyrażamy wtedy szczery żal, szczerą skruchę, mając świadomość, że tyle dobra dostałem, a tak okazałem się niewdzięczny i niedobry wobec innych, a nade wszystko wobec Pana Boga. Prosta czynność, która nam zajmie mniej więcej tyle czasu, co mycie zębów. A ile dobra płynie dla naszej duszy, dla naszego sumienia, właśnie poprzez praktykę rachunku sumienia. Ważne jest też, żeby w rachunku sumienia nie tylko wyliczyć sobie grzechy. Na taką literę powiedziałem tyle razy brzydkie słowo, a na taką literę to tyle razy. To jest śmieszne i nieprawdziwe. Bo jak ktoś się zdenerwuje i mówi wulgarne słowa, to raczej nie liczy na palcach, ile razy zaklął. Ale lepiej byłoby się zapytać, dlaczego ja się denerwuję? Dlaczego złoszczę się? Dlaczego jestem niedobry? Czy można to zmienić? Czy zawsze muszę się kłócić z mamą, z tatą? Zawsze muszę pokazywać, że ja zrobię po swojemu? Dlaczego taki jestem? Dlaczego boję się być dobry? I wiele innych takich pytań warto sobie w rachunku sumienia postawić, badając swoje motywy, badając przyczyny swoich takich czy innych zachowań. I to jest pierwsza praktyka służąca wydoskonalaniu sumienia w ramach tego zadania, jakie Pan Jezus nam wytyczył, mianowicie czuwajcie. Druga praktyka to dobra, regularna spowiedź. Poprzez Adwent przygotowujemy się do dobrej, świątecznej spowiedzi. Ale dobra spowiedź nie może być wtedy, gdy odprawiamy ją raz na kilka lat. No raz w roku to jest takie absolutne minimum, żeby się nazywać chrześcijaninem. Ale kochani, spowiedź to jest tak jak, w ogóle sumienie to jest tak jak higiena ciała. Spowiedź to jest higiena duszy. Wyobraźmy sobie, jak by wyglądał człowiek, gdyby tak często się mył, jak często się spowiada. Jeśli ktoś idzie do spowiedzi raz w roku i gdyby raz w roku poszedł pod prysznic, jak by wyglądał? Więc jeżeli nam zależy na tym, żebyśmy byli piękni, myjemy się przynajmniej codziennie, porządnie, a czasem i kilka razy dziennie, dużo czasu spędzamy przed lustrem, żeby ten makijaż, każdy detalik, każdy szczegół, żeby być piękną. Dlaczego choć połowę tego czasu, który poświęcamy na piękno zewnętrzne, dlaczego nie mielibyśmy poświęcić na piękno duchowe, na rachunek sumienia, na spotkanie z Bogiem? Jeżeli tyle razy idziemy do kosmetyczki, do fryzjera, to choćbyśmy połowę z tych czynności poszli do spowiedzi, dbając o piękno swojej duszy. W ten sposób pielęgnujemy własne sumienie. I wreszcie trzecia rzecz w tej pracy, w tym trosce o własne sumienie, ważna jest praca nad sobą. W formule spowiedzi mówimy na koniec wyznania naszych grzechów, że więcej grzechów nie pamiętam, za nie żałuję i obiecuję poprawę. Kiedyś zapytałem chłopca przy spowiedzi, z czego się chcesz poprawić przy spowiedzi pierwszopiątkowej. On mi odpowiedział, z matematyki. No dobrze, popraw się z matematyki, bo twoje słabe oceny albo złe oceny w szkole to jest także przedmiot spowiadania się. Tak jak pracownik robi buble, źle pracuje i grzeszy w ten sposób, bo to jest jego obowiązkiem, za to mu płacą, tak samo uczeń ma swój obowiązek rozwijać się, uczyć się. Jeżeli zaniedbuje, dostaje złe oceny, powinien się z tego także spowiadać ze złych ocen. I z tego trzeba się poprawiać. Ale chodzi oczywiście nie tyle o poprawianie się z matematyki, z polskiego czy z czegoś innego, ale chodzi o przede wszystkim poprawianie własnych błędów, własnych grzechów. Dlatego przy spowiedzi, przygotowując się do spowiedzi, zawsze ważne jest pomyśleć nie tylko to, jakie wyznam grzechy. Często myślimy bardziej o tym, co ksiądz sobie o mnie pomyśli, zamiast pomyśleć o swoich grzechach. Ksiądz się ucieszy, że się dobrze, porządnie spowiadasz. Ksiądz się ucieszy, że pomimo swoich słabości chcesz być jak dziecko Boże. Ale pomyśl też, co będzie po spowiedzi, co ja zrobię z tym doświadczeniem moich grzechów, moich słabości, co ja zmienię w tym życiu. Czy mam znowu wrócić do tego, co było? Jaki miałoby sens kąpanie się po to, żeby za chwilę wyjść i wytarzać się w błocie? Więc co ja zmienię w swoim życiu? Niech to będzie jedna konkretna rzecz po każdej spowiedzi. Niech choć odrobinę coś konkretnego zmieni się w naszym życiu po każdej spowiedzi, a szybko dojdziemy do świętości. To jest praca nad sobą. Trzeba sobie stawiać wymagania. Kiedyś do młodzieży, właśnie wtedy, w 83 roku, święty Jan Paweł II powiedział: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Trzeba sobie stawiać wymagania. Nie bać się tych wymagań. W ten sposób człowiek się rozwija. W ten sposób człowiek staje się piękny. W ten sposób przygotowuje się na to ostateczne przyjście Chrystusa, które wcześniej nastąpi w odniesieniu do naszego życia niż koniec świata. Święty Jan Paweł II dwa lata później, w 1985 roku, napisał list do młodzieży z racji Światowego Dnia Młodzieży pod tytułem Parati Semper i stwierdził, że historia ludzkości pisze się historią ludzkich sumień. Tak naprawdę historia toczy się w naszych sumieniach. Wpływ na historię mają nie tyle politycy, ludzie wielcy tego świata, ale tę historię pisze każdy z nas w swoim sumieniu. Mówię o tym w kontekście przeżywanej wciąż rocznicy, setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Polska odzyskała niepodległość, ale by tę niepodległość zachować, nie utracić jej, trzeba ludzi prawego sumienia. Ludzi, którzy czuwają nad swoim sumieniem, którzy troszczą się o godność każdego z nas. Tak jak troszczył się w czasach komunizmu błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i tak jak o tę godność człowieka troszczył się wczoraj ustanowiony sługą Bożym ksiądz Roman Kotlarz. Wczoraj bowiem rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny w sposób bardzo uroczysty i możemy już nazywać go sługą Bożym, modlić się do niego i przez jego wstawiennictwo o potrzebne dla nas łaski. Nade wszystko łaskę troski o godność człowieka, która najpełniej wyraża się w prawym sumieniu. Kochani, w tym naszym przygotowaniu adwentowym, nie tylko do Bożego Narodzenia, ale w tym przygotowaniu adwentowym, jakim jest całe nasze życie, Pan Jezus poleca nam, aby się modlić nieustannie. I znowu, co to znaczy modlić się nieustannie? Czy to znaczy, że mam porzucić pracę, obowiązki, przyjść do kościoła, złożyć ręce i 24 godziny na dobę tu klęczeć? Byłoby to co najmniej nienormalne i niewykonalne. Mądrość naszych przodków każe nam powtórzyć za tradycją benedyktyńską tą znaną maksymę. Ora et labora. Módl się i pracuj. Duchowa dojrzałość chrześcijanina polega na tym, że potrafi on łączyć swoją aktywność zewnętrzną z rozmową z Bogiem, z modlitwą. Naprawdę jest to możliwe i to jest bardzo proste. Ileż jest takich okazji, by się modlić, kiedy wykonujemy inne czynności. Na przykład idziesz do szkoły, Idziesz te 5 minut, 10 minut. W ciągu 5 minut idąc do szkoły, zamiast gapić się w smartfon i na przejściu wejść pod samochód, odmów 10 różańca. To będzie rozmowa twoja z Bogiem. Pomódl się w ciągu tych 5 minut, jak idziesz do szkoły, do Matki Bożej, poproś ją, aby ci pomogła dobrze przeżyć ten dzień. Jedziesz samochodem, brzęczy cały czas to radio, wyłącz je. Weź różaniec, odmawiaj w czasie drogi. Spożytkujesz ten czas na modlitwę, będąc w podróży. Wykonujesz ciężką pracę fizyczną rękami, ale twój umysł, twoje serce są wolne. Módl się tak, jak potrafisz, choćby prostymi swoimi słowami. To jest modlitwa nieustanna. Najważniejsze jest to, by zachować tę świadomość, że Bóg jest, że patrzy na mnie z miłością, z troską, chce mojego dobra, jak dobry ojciec. Ile razy sobie uświadomię, że On jest przy mnie, że Jego miłość mnie ogarnia, wtedy się prawdziwie modlę, choćbym wypowiedział to prostym, nieporadnym zdaniem. Choćby to była jedna myśl uświadamiająca sobie tylko, Bóg jest i mnie kocha. To jest także modlitwa. To jest to, o czym starożytni mistrzowie życia duchowego mówili jako ambulatio coram Deo, chodzenie w Bożej obecności. Tak jak jesteśmy zanurzeni w powietrzu, w atmosferę, która nas otacza, tak jesteśmy zanurzeni w ten klimat Bożej miłości. Tylko trzeba sobie zdać z tego sprawę. Trzeba sobie to uświadomić. Wystarczy zachwycić się pięknem świata, które nas otacza. Przenieść swoją myśl na chwilę do tego, który na mnie patrzy z miłością. Ważne też jest w tej modlitwie ustawicznej praktykowanie tak zwanych aktów strzelistych. To bardzo proste modlitwy. Można by porównać akty strzeliste do takich naszych krótkich pozdrowień, kiedy spotykamy znajomych, sąsiadów na ulicy. Nie zatrzymujemy się na dłuższą pogawędkę, ale okazując im szacunek, zauważając ich, mówimy po prostu dzień dobry, cześć, jak się masz. Ktoś by powiedział mało znaczące, konwencjonalne zachowania, ale jakże ważne. To wyraz szacunku dla drugiego człowieka, zauważenie go. Tak samo jest i z modlitwą. Zauważenie, że Pan Bóg jest najważniejszy w moim życiu. W różnych sytuacjach wypowiadam proste w myślach słowa, które wyrażają moją cześć dla Pana Boga, moją wdzięczność, moją radość, moją prośbę, mój smutek, mój żal, mój ból, przeproszenie. Jest tysiące sytuacji na co dzień, w których możemy i powinniśmy się modlić. Na przykład słyszę o kimś, że wydarzyło mu się nieszczęście. Mogę w myślach się za niego pomodlić. Panie Boże, dopomóż mu. Widzę jadącą karetkę pogotowia, bo stał się jakiś wypadek. Boże, okaż miłosierdzie temu człowiekowi. Uratuj go. Jedna myśl, jedno zdanie. Czasem nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak bardzo my korzystamy z modlitwy innych, którzy za nas się modlą takimi aktami strzelistymi. Może dopiero w niebie ze zdziwienia nam się buzie otworzą, bo się okaże, że pomyślność różnych naszych zdarzeń to nie moja zasługa, ale ludzi, którzy gdzieś tam na ulicy widząc mnie pomodlili się, pobłogosławili mi jednym prostym zdaniem. To jest modlitwa ustawiczna. By taką modlitwę ustawiczną zasilać, trzeba sięgać do źródła modlitwy, jaką jest Pismo Święte, bo Bóg w Piśmie Świętym mówi do mnie, a ja Bogu odpowiadam swoją modlitwą, swoimi słowami. Do tego potrzebna jest też cisza, wyciszenie się. W świecie współczesnym jest bardzo dużo hałasu, dużo zgiełku. Wdziera się ona także w liturgię. I to jest nieszczęście. Zauważmy, że wielkie rzeczy, wynalazki, które zmieniły bieg ludzkości, najpiękniejsze dzieła sztuki, malarstwa, rzeźby, muzyki, nie powstawały w zgiełku, w chaosie, ale w ciszy. Prawdziwe, wielkie rzeczy rodzą się w ciszy. I tak samo człowiek rozwija się i ubogaca się tylko wtedy, gdy potrafi zamilknąć, gdy potrafi stanąć przed Bogiem, pozwolić się napełnić Jego obecnością. To jest modlitwa ustawiczna. A więc z jednej strony czujność, aby być człowiekiem sumienia, a z drugiej strony kontakt z Panem Bogiem na co dzień, jak oddychanie powietrza. To są te dwie proste rady Chrystusa Pana do tego służące, abyśmy Adwent liturgiczny, ten, który przygotowuje nas do Bożego Narodzenia i Adwent naszego życia, przeżyli dobrze i owocnie i byli przygotowani na przyjście Chrystusa.